Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. A teraz o wymiarze sprawiedliwości. Powódź trochę zasłoniła nam te wszystkie tematy, które są związane czy z Trybunałem Konstytucyjnym, czy z Sądem Najwyższym, czy w ogóle z sądownictwem w Polsce. Pan prezes, sędzia, prezes Piotr Schab jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Założymy słuchawki, bo posłuchamy pewnej wypowiedzi przygotowanej przez Jakuba Pilarka.
Jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i z tej przyczyny wykonuje szereg czynności w Radzie. Przykładowo we wrześniu posiedzenie plenarne Rady trwało 2 tygodnie pod rząd. Opiniowaliśmy m.in. asesorów na stanowiska sędziowskie, a wcześniej opiniowaliśmy przecież też aplikantów na stanowiska asesorskie. No, to są ważne czynności, bo dzięki temu młodzi ludzie trafiają do sądów, a nie tylko, bo też opiniujemy na wyższe stanowiska sędziowskie. To oczywiście zajmuje dużo czasu, dlatego też prawodawca, podkreślam, prawodawca przewidział, że obciążenie sędziego, które wykonuje czynności w Radzie, jest odpowiednio niższe, czyli w stosunku do innych orzeczników, po to, żeby właśnie te 2 tygodnie, 3 tygodnie w miesiącu można było poświęcić na pracę w Radzie. I ja ten czas poświęcam już od ładnych paru lat. Po zmianach, które zaszły w sądownictwie, po powołaniu prezesów, którzy tam powszechnie są używani, są uznawani za uzi prezesów czy uzurpatorów prezesów, ten zmieniono mi zakres czynności do poziomu 100% obciążenia. No, siłą rzeczy w tej sytuacji, no, jeżeli ja nie mógłbym pracować, inni członkowie Rady nie mogliby pracować, to Krajowa Rada Sądownictwa nie wykonywałaby swoich konstytucyjnych obowiązków i nie byłoby chociażby zaopiniowanych z aplikantów na stanowiska asesorskie. Przez okres maja, czerwca, lipca, sierpnia też i września opiniowaliśmy na stanowiska asesorskie, sędziowskie i wykonywałem czynności. Już w tym czasie było szereg wypowiedzi w mediach na mój temat ze strony pana sędziego Krygielskiego, w których mi zarzucał, że nie wykonuje czynności służbowych w sytuacji, w której pracowałem, wykonywałem czynności służbowe w Krajowej Radzie Sądownictwa, czy też chociażby to było tak, że w okresie, kiedy byłem na urlopie. I w tej sytuacji no, uznaję to zwyczajnie za szykanę, za obniżenie mi wynagrodzenia. Przy czym sędziemu nie można obniżyć zgodnie z prawem wynagrodzenia, bo tylko sąd dyscyplinarny może obniżyć wynagrodzenie sędziemu, a ja nie mam żadnego postępowania dyscyplinarnego. Jeżeli chodzi o kroki prawne, jakie podejmę, no oczywiście, że rozważam, analizuję całą sytuację, ale jeszcze nie podjąłem decyzji w tym zakresie. Zapewne skorzystam z przysługujących mi ścieżki odwoławczej, czyli zwrócę się do po prostu, tak jak każdy pracownik, mam prawo zwrócić się do Sądu Pracy.
Powiedział pan Maciej Nowacki z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Cała historia pokazuje, to jest odosobniony przypadek, czy to jest tak, że te represje spotykają coraz większą liczbę sędziów?
Gdy chodzi o ingerencję bezprawną, jaskrawo bezprawną ingerencję w wynagrodzenia sędziego, jest to pierwszy wypadek, jaki znamy. Natomiast nie zmienia to faktu, że łamana jest nagminnie ustawa Prawo ustroju sądów powszechnych, gdy chodzi o zagadnienie zakresu czynności, procedury odwołania od zakresu czynności oraz kwestii wstrzymania stosowania nowego zakresu czynności do momentu rozpoznania odwołania przez Krajową Radę Sądownictwa. Tego sędziowie uzurpujący sobie prawo do używania tytułów prezesów sądów i to różnych szczebli nie respektują nagminnie.
To jest demokracja walcząca, jak powiedział premier Donald Tusk. Rozumiem, że ta walka trwa i zmiany w sądownictwie siłowe, pozaprawne, nadprawne cały czas trwają.
A zdecydowanie tak. Dotyczy to właśnie ingerencji w zakres czynności poszczególnych sędziów, przemieszczania sędziów bez ich zgody, takie wypadki również mamy, do innych pionów orzeczniczych, tu również łamana jest jaskrawo ustawa. Chodzi także o redukcję zakresu czynności sędziów poprzez, że tak powiem, wpychanie ich w niszę orzeczniczą i usuwanie od rozpoznawania spraw pierwszorzędnych o wiodącym znaczeniu, tak jak to ma zresztą w moim wypadku miejsce, nie tylko moim, ale generalnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Nikt z ustawodawstwem się nie liczy w chwili obecnej.
Patrzę i teraz szukam informacji na temat konsekwencji, które wynikają z tego wszystkiego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Tytuł jest: byli sądzeni za gwałty i molestowanie dziewczynki, ich sprawa w sądzie apelacyjnym odroczona. To jest taki przykład sprawy, która, w którym udowodniona była wina, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy nie popatrzył, czy do Sądu Apelacyjnego nie popatrzył na to, na faktyczne dowody, tylko powiedział: no tu sądził neosędzia, zwracam sprawę. Tak, nie będę się, ten wyrok nie jest prawomocny, bo sądził neosędzia, czyli sędzia powołany zgodnie z przepisami, z ustawami. Takich spraw pan zna dużo? Czy to jest nagminne?
Jest to nagminne w znakomitej większości apelacji. Obawiam się, że we wszystkich apelacjach w kraju. Przykład idzie niestety z Sądu Najwyższego, który w tej mierze jest podzielony, natomiast wydaje się, że wiodący głos mają ci sędziowie, jak sami siebie chlubnie nazywają starzy sędziowie. Już zupełnie pomniejszą kwestią w chwili obecnej jest to, skąd wywodzą swoje tradycje orzecznicze. A zatem mamy tutaj przykład Sądu Najwyższego, który właśnie łamiąc prawo, ewidentnie łamiąc prawo, zarówno kodeks postępowania karnego, jak i inne ustawy, nie posuwa się do merytorycznej oceny spraw, ale weryfikuje skład orzekający, wbrew oczywiście konstytucji.
A jak to jest w takim sądzie rejonowym? Tam jeden sędzia patrzy na drugiego, jeden myśli o drugim, to jest neosędzia, to ja z nim nie podam mu ręki, nie wypiję kawy, on nie może mieć sprawy żadnej, nie może niczego rozsądzić. Jak to się dzieje w ogóle?
A tak się właśnie dzieje. Ja co prawda nie uciekałem się tutaj do przykładu sądu rejonowego, ponieważ w sądzie rejonowym zasadniczo orzekają sędziowie z krótszym stażem, chociaż różnie to bywa na terenie kraju. W większych ośrodkach miejskich rzeczywiście są to sędziowie ze znacznie krótszym stażem, ale w sądach wyższych szczebli tak to wygląda.
Tutaj mowa, przykład był z sądu w Rzeszowie, gdzie tak zwani, właściwie to my nie powinniśmy używać tej nomenklatury neosędzia, tylko sędziowie powołani, których inni określają, pan Bodnar określa jako neosędziowie, są w większości. Jeden był tylko taki zgodny z myśleniem obecnej władzy, więc adwokat zażądał wykluczenia go ze sprawy. W związku z powyższym sprawa w ogóle nie mogła się odbyć, bo wszyscy inni byli powołani według zasad zadekretowanych przez dobrą zmianę.
To są częste wypadki. W apelacji warszawskiej są to częste, wręcz bardzo częste sytuacje.
No dobrze. Teraz rządzący mają pomysły nie tylko na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym, ale na zmianę w KRS-ie. Ten czynny żal słynny, z którego się wycofują rządzący, no bo uznali, że to za bardzo już pachnie czasami, nie wiem, kiedy trzeba było samokrytykę składać publicznie. No i co, panie sędzio?
Powiem w ten sposób. To są absurdy. Nikt, niezależnie od daty powołania na urząd sędziego, kto poważnie postrzega respektowanie konstytucji, ustawodawstwa, szanuje swoją służbę i służy społeczeństwu, nie będzie uciekał się do czynnego żalu, który jest przekreśleniem wprost fundamentów niezawisłości sędziowskiej, samej służby sędziego, otwarcie wobec społeczeństwa. Nikt tego nie zrobi. Ja chcę powiedzieć, że pan minister, a w ślad za nim jego zastępcy, czy inni, powiedziałbym, działacze, których pośród sędziów niestety nie brakuje, mówią nie tyle o czynnym żalu, który jest tutaj taką dość chwiejnym jurydycznie terminem, ile mówią o spowiedzi. To właśnie z tego określenia pan minister Bodnar, jak sądzę, wycofywał się. Powtarzam, nikt, niezależnie od poglądów społecznych, także politycznych, bo sędziowie je mają, daty powołania, nie uczyni tego, bo w innym wypadku, z czego zdaję sobie sprawę, wypowie narodowi swoją służbę.
No ale wypowie, ale jakie to konsekwencje tego będą? No bo to rozumiem na poziomie etycznym, pan mówi, na poziomie tego, jak powinno, kim powinien być w ustroju sędzia, no ale my jesteśmy jakby poza tymi nawiasami, zaczęliśmy...
Całkowicie poza.
No i no właśnie.
Powiem w ten sposób, o konsekwencjach oczywiście słyszymy. Są to, że tak powiem, zamysły ustawowe, które nie mają żadnego ucieleśnienia, ponieważ ucieleśnienie tego, napisanie takiej ustawy samo w sobie jest karkołomne w stopniu, który wyklucza możliwość uznania ustawodawcy konsekwentnie za racjonalnego. Nikt tego nie napisze, najkrócej mówiąc. Natomiast poglądy polityczne, jakie z tym wiążą się, o czym słyszymy często, są takie, że sędziów dzieli się na trzy grupy. Tych, którzy zostaną uprawnieni, że tak powiem, do skutecznego złożenia owego czynnego żalu, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało. Tych, którzy zostaną w ogóle pominięci w tego rodzaju działaniach oraz tych, którzy nie mają szans i nie dostaną szansy ucałowania władzy wykonawczej w rękę, w pierścień i żadnego czynnego żalu składać nie będą, tylko po prostu zostaną wyrzuceni z zawodu. Moja skromna osoba oczywiście zalicza się do tej ostatniej grupy.
Wyrzucony z zawodu, ale formalnie pana status jest jaki teraz?
Formalnie mój status jest następujący. Jestem prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, choć pozbawiono mnie możliwości urzędowania całkowicie bezprawnie, wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy wprost procedury stosowanej wobec mnie, ale też mamy kolejne orzeczenia, które dotyczą zakazu stosowania przez władzę wykonawczą przepisów artykułu 27 i kolejnych prawa ustroju sądów powszechnych, które regulują kwestie odwoływania prezesów, a zatem jestem prezesem pozbawionym bezprawnie możliwości zarządzania Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Poza tym jestem rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Tutaj ministerstwo nie ma metody, jak sądzę, poza tą, którą pokazało już publiczności, to znaczy poza włamaniem się do Krajowej Rady Sądownictwa z łomami i z 30 uzbrojonymi policjantami, aby pozbawić mnie tej funkcji. Okazało się to nieskuteczne. No, poza tym jestem sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, orzekającym na tyle, na ile prawo mi pozwala.
No dobrze, a te łomy i to włamanie, co zostało zabrane, co zostało zwrócone, jakie protokoły z tego powstały?
Oczywiście, że powstały protokoły. Zabrano bezprawnie, całkowicie bezprawnie akta po zniszczeniu szaf pancernych, w których akta postępowań dyscyplinarnych oraz wyjaśniających były składowane. Nikt ich oczywiście nie ukrywał. Natomiast one zostały wzięte przez prokuraturę. Mi los tych dokumentów nie jest niestety znany.
My teraz żyjemy w jakim ustroju, pana zdaniem?
Powiem w ten sposób. Zdefiniowanie tego ustroju, w którym my żyjemy, jest niezmiernie trudne, ponieważ żyjemy w sytuacji, w której rysuje się bardzo wyraźnie całkowity rozdźwięk między zapisami konstytucji a praktyką funkcjonowania naszego państwa, zarówno gdy chodzi o władzę wykonawczą, jak i niestety ustawodawczą.
I co to, jakie mogą być tego konsekwencje?
Oczywiście sięgając do przykładów historii, no to mamy pełną świadomość, że konsekwencją tego zjawiska brutalnego łamania konstytucji będzie przesilenie. Jaki ono przybierze kształt, to jest zagadnienie życia politycznego. Nie śmiem się na ten temat wypowiadać. To jest dla mnie osobiście, mówię to jako obywatel, kwestia czasu, kiedy ono nastąpi, ale nastąpić musi, zdecydowanie.
No dobrze, ale jakby pan statystycznie popatrzył na środowisko sędziowskie, to jest więcej sędziów, którzy biją brawo ministrowi Bodnarowi i premierowi Donaldowi Tuskowi, czy większość jest po tej drugiej stronie?
Ja bym powiedział, że mowa o dwóch stronach to jest zbyt mało. Jest pewna bardzo zażarcie walcząca i aktywna politycznie grupa sędziów, ustosunkowanych sędziów różnych szczebli, którzy oczywiście biją, jak pan redaktor powiedział, panu ministrowi Bodnarowi brawo i robią to z coraz większym hukiem. Jest grupa sędziów stawiających opór, to znaczy takich, którzy ryzykują funkcjonowanie w życiu publicznym, ale także funkcjonowanie swoich rodzin niestety, którzy mówią głośno, że nie sposób dalej być sędzią w sytuacji, w której otoczenie prawne, a także władza wykonawcza temu jaskrawo przeczy. I największa niestety grupa sędziów, i mówię to z wielkim smutkiem, ale taka jest prawda, to są ludzie bierni. To znaczy tacy, którzy z różnych przyczyn, najczęściej wyboru sprowadzającego się do konstatacji, że tak będzie bezpieczniej, nie zajmują żadnego stanowiska. Próbują pracować na tyle, na ile jest im to dane.
A czy dobra zmiana w którymś z tych momentów, pana zdaniem, popełniła błąd legislacyjny? Coś źle zrobiła naprawdę?
Musielibyśmy na ten temat bardzo długo mówić, ponieważ to by wymagało bardzo szczegółowej analizy prawa ustroju sądów powszechnych, ale także ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie jest żadną tajemnicą i to wszyscy wiemy, już tutaj nie będziemy sięgać do, powiedziałbym, źródeł sytuacji, w której no niestety nie doszło do zmiany ustawodawstwa. Powinno do tego dojść i wszyscy to rozumiemy. Gdzie popełniono błąd, kto go popełnił, to jest rzecz wymagająca bardzo długich rozważań i trudna do zdefiniowania. Niemniej tak się stało.
Może Jakub Pilary w czasie, który ze swoich rozmów potrafi to wyjaśnić i opisać całą sytuację. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo uprzejmie dziękuję za możliwość wypowiedzi. Bardzo dziękuję.
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nie wykonuje swoich obowiązków teraz z racji sytuacji, którą opisał, pan sędzia Piotr Schrab był gościem Poranka Wnet. 9:04 na zegarze. patronite.pl/z/pomoc. Przypominam państwu ten adres, a teraz czas na spóźnione wiadomości.